Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz drugi już tą internetową drogą. Myślę, że to doświadczenie nadal jest dla nas wszystkich nowe i czasem, kiedy zastanawiam się nad tym, jak wygląda rzeczywistość wokół nas, to uzmysławiam sobie, że gdybyśmy jeszcze 3-4 tygodnie temu podczas spotkania zupełnie abstrakcyjną wizję mieli, że w ciągu 3 czy 4 tygodni nastanie sytuacja, o której w całych Niemczech żaden chrześcijański kościół nie będzie mógł się w sposób legalny spotykać, to wszyscy uznalibyśmy to pewnie za wariactwo, a jednak stało się i nikt tego nie mógł przewidzieć. Pokazuje to jak bardzo nieprzewidywalna jest rzeczywistość i jak bardzo Boże plany, czy też świat, który Bóg od samego początku zaplanował, jak bardzo jest to dla naszego małego umysłu niezrozumiałe, jak bardzo Boże plany są irracjonalne i ile potrzebujemy pokory, żeby zaakceptować rzeczywistość, która nas otacza, niekoniecznie wszystko analizując i próbując znaleźć na to jakieś mądre odpowiedzi. Myślę, że najważniejszym jest, i od tego zacznę, aby zdać sobie sprawę z tego, jak to Paweł pisze w liście do Rzymian, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Rzymian 8:28. I jeśli akceptujemy tą prawdę już z samego początku, to bez względu na to, jakie spotkają nas okoliczności, mamy przekonanie o tym, że co by się nie działo, jest to pewien proces, który Bóg już zaplanował, który Bóg przewidział i który przede wszystkim działa ku naszemu dobru, że jest to proces współdziałania ku dobremu. I powinniśmy w takiej sytuacji, akceptując ten plan, w pełni utożsamić się z nową sytuacją i stawać na wysokości zadania. Często sobie zadajemy pytanie, dlaczego Bóg, który nas kocha, wystawia nas na próby. Bo generalnie ta sytuacja, przynajmniej z mojego punktu widzenia, myślę, że zbliżamy się ku czasom ostatecznym, ale nie jest to jeszcze chyba jakieś ogromne prześladowanie chrześcijan. Dotyczy to chyba wszystkich w tej chwili na świecie i czasem z radością albo z wesołością zauważam, że dzieją się również dobre rzeczy. Przyroda na przykład odpoczywa. Idąc ulicą z moją żoną zauważyliśmy, że salony gier zostały pozamykane. To jest tych kilka nielicznych pozytywnych akcentów. Dlatego ja bym tutaj może nie mówił o prześladowaniach, natomiast o próbie zdecydowanie jestem przekonany, że większość rzeczy w naszym życiu, prawie wszystkie rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu, są to próby. Ta próba jest rzeczywiście próbą wyjątkową, ponieważ dotyczy całego szeregu, wielu aspektów naszego życia i zawodowego, i prywatnego. I tak naprawdę te fundamenty, na których my zbudowaliśmy całe chrześcijaństwo, czyli nasza wspólnota, wzajemne relacje, one zostały trochę zachwiane, więc jest to bardzo poważna próba i chciałem się dzisiaj przed chwilę zastanowić nad tym, jak to z tymi próbami jest, czemu Bóg nas na te próby wystawia, jak powinniśmy reagować i czego Bóg od nas tak naprawdę oczekuje. Już w Starym Testamencie jest sporo na ten temat. Jest pewien fragment w Księdze Powtórzonego Prawa 8:2, który mówi: podczas gdy Żydzi wędrowali przez pustynię, zapamiętaj też całą drogę, którą Pan, Twój Bóg, prowadził Cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu. Fragment dalej mówi wyraźnie, jak się powinniśmy do tego ustosunkować. Możesz więc być zupełnie pewny, że człowiek wychowuje swojego syna tak, jak Bóg Twój wychowuje Ciebie. Myślę, że jeśli podchodzimy do tego z mądrością Bożą, z pokorą i zaufaniem do Słowa Bożego, to cały szereg przeciwności, które staną na naszej drodze, będziemy akceptowali jako Boży plan i na pewno będzie nam łatwiej położyć się spać i następnego dnia obudzić się z wdzięcznością, że jesteśmy częścią Bożego planu i pomagać Bogu, aby go realizował. Ostatecznym celem Boga jest, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jego Syna. I z Pisma jasno wynika, że proces, któremu jesteśmy poddawani, prób, ma na celu, abyśmy się do tego obrazu jak najbardziej upodobnili. W pierwszym liście Piotra 1:6-7 jest bardzo fajne zdanie, które bardzo dokładnie na ten temat mówi. 1 Piotra 1:6-7. Zachęcam, abyście otworzyli swoje Biblię, jeśli macie je przed komputerem. Bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Z tego fragmentu i z wielu innych wynika, że prawdziwa wiara człowieka zostaje w próbach ugruntowana, umocniona. I próby, upodabniając nas do Boga, w bardzo poważny sposób rozwijają nasz charakter, tego odnowionego człowieka, o którym Biblia tak dużo mówi. Jest jeden fragment, na którym króciutko za chwilę chciałbym się zatrzymać, w liście do Rzymian 5:3-5. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru – nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chciałbym się przez chwilę zatrzymać nad tym zdaniem, które mówi: siła charakteru rodzi nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Kiedyś wspominałem, nie wiem, czy to nie było na wtorkowym nabożeństwie, wspominałem o tym, że czytałem życiorys pewnego lekarza, który w latach 70. zajmował się amerykańskimi pływakami, którzy przygotowywali się do olimpiady. Zdaje się, że było ich 4. I wyobraźcie sobie, że ten lekarz, który się tym zespołem opiekował, on celowo zaniżał im wyniki. Zaniżał im wyniki i przyglądał się, jak oni będą reagowali. Już na kilka tygodni, z tego co pamiętam, przed olimpiadą był w stanie wytyczyć zwycięzcę. I zwycięzcą rzeczywiście został jeden z tych Amerykanów, który, jeśli się nie mylę, bo dość dawno czytałem tą jego biografię, zdobył, zdaje mi się, 4 medale. Wyobraźcie sobie, że ten lekarz na podstawie reakcji tych sportowców wywnioskował, że jeden z nich osiągnie ogromny sukces, dlatego że pozostali, kiedy byli konfrontowani z tymi negatywnymi wynikami, gorszymi niż się spodziewali, oni obniżali swoją wydajność. Natomiast ten jeden, jego motywacje były tak silne, on był tak zachęcony, że potrafił się jeszcze bardziej zachęcić, sprężyć i zmobilizować do walki. Ten właśnie zdobył 4 medale. Ten lekarz pisze w tej książce, napisał na temat tej jego zachęty i tej jego wiary, napisał, że był to potencjał wiary. Czy słowo, o którym tutaj mówiliśmy, nadzieja, potencjał nadziei. Ten potencjał nadziei jest w nas bardzo ważny. Każdy dzień, który spędzamy w pobliżu naszego Pana i w czasie modlitwy, zwiększa w nas potencjał nadziei i dlatego właśnie jesteśmy w stanie stawić czoła przeciwnościom, które dla wielu ludzi w świecie są wręcz nie do pokonania. myślę, że w czasach takich jak dzisiaj kwestia depresji i jakiejś niechęci, że będzie jeszcze bardziej powszechna. Wiem, że nasila się przemoc w rodzinach. Jest to zupełnie oczywiste, że w takiej socjologicznie trudnej sytuacji będzie to miało miejsce. I myślę, że my chrześcijanie powinniśmy nawet dla tych ludzi być teraz szczególnym wsparciem, bo im brakuje tej stabilności. My mamy Boga i bez względu na to, czy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, czy nie, nigdy nie czujemy się osamotnieni, nigdy nie czujemy się niedowartościowani i nie powinniśmy mieć żadnych innych braków i kompleksów. Nigdy nie będziemy się nudzić, kiedy na stole leży Pismo Święte, które możemy otworzyć. Natomiast ludzie, którzy Boga nie znają, dziś właśnie być może potrzebują Go bardziej niż kiedykolwiek i na pewno jest to okazja, żeby przez te rany, które teraz się tworzą, wpuścić Boga. Te sytuacje, takie dramatyczne sytuacje, czy wyjątkowe, to są sytuacje, które mogą naszą więź z Bogiem na pewno osłabić. To jest próba. To jest próba i wszyscy wystawieni na próbę zawsze możemy wyjść z niej zwycięsko albo też nie. Ale jeśli przezwyciężymy te próby, to nasza więź z Bogiem może być jeszcze silniejsza. I tutaj nasuwa mi się Księga Joba. Nigdy o tym nie mówiłem, choć wielokrotnie na ten temat wspominaliśmy. Chciałem się na krótko zatrzymać nad dwoma aspektami. Job na koniec ma bardzo fajne refleksje. To, co go spotkało, to naprawdę ogromne nieszczęście. To była klasyczna próba, a nie, jak jego przyjaciele przypuszczali, zapłata Boga za jego grzechy. To była klasyczna próba, na którą został wystawiony i wyszedł z niej zwycięsko. Ale poza tym, że Job był Bogu wierny, że do końca nie zawiódł Bożych nadziei, zwróćcie uwagę na jego refleksję. Nie będę teraz przytaczał dużych fragmentów Księgi Joba, ale jedno zdanie. Księga Joba 42:3. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twoje plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. A kawałek fragment dalej mówi, otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Zwróćcie uwagę, że w obliczu cierpienia, w obliczu próby, on doznaje takiego objawienia, takiego doświadczenia. Po tym wszystkim wyznaje, że dopiero teraz jakby doznał, poznał, poczuł, dotknął Boga. To jest fenomenalne. A z drugiej strony zastanowiła mnie bardzo po raz kolejny reakcja jego przyjaciół. Zwróćcie uwagę, jaka jest analogia do dzisiejszej sytuacji. Ci ludzie, którzy przyszli go pocieszyć, oni skupiali się z coraz większą pasją nad tym, czy Joba nie spotkała kara za grzechy, prawda? Oni Bogu przypisywali taką ludzką twarz i w zasadzie preferowali taki punkt widzenia, że Bóg za grzechy lubi karać, a jeśli jesteśmy mu posłuszni, to nas nagradza. I że nie ma zupełnie innej możliwości. To jest patrzenie na Boga trochę takiego ludzkiego punktu widzenia i ja myślę, że my też powinniśmy być tutaj bardzo czujni w obliczu różnych trudnych sytuacji, aby wyciągać zbyt pochopnie wnioski, bo bardzo łatwo kogoś oskarżyć o grzech w obliczu choroby i stwierdzić, że jest chory, bo grzeszy, prawda? Na pewno wielu z was spotkało się już z takimi oskarżeniami. W tej księdze jest to przez Boga bardzo krytykowane. Myślę, że jesteśmy w sytuacji, w której cały szereg naszych poglądów moglibyśmy zweryfikować. Powinniśmy w każdym razie zrewidować, bo nie mam wątpliwości, że ta próba, w obliczu której teraz stoimy, to jest naprawdę taka bitwa o umysł. Jesteśmy często pozamykani w domach. W domach stoją ogromne telewizory i już tutaj zaczyna się pole ogromnej walki. Przecież to jest takie narzędzie, które przez cały dzień w jakiś sposób próbuje wpłynąć na nasz umysł. Powinniśmy być wyjątkowo ostrożni. Ja bardzo chętnie często zastanawiam się nad samym sobą, jak ja funkcjonuję, co się we mnie dzieje, nad swoim umysłem. Widzę różnicę, kiedy poddaję mój umysł Słowu Bożemu. Widzę, jak przez ten filtr Słowa Bożego, jak od samego rana, jak to pracuje, jak są filtrowane wszelkie inne wiadomości. Ale wiem, że może stać się zupełnie odwrotnie i kiedy przyglądam się otaczającej nas rzeczywistości, czasem i mojej córce i żonie, to widzę, że ta sytuacja w jakimś sensie na nas wszystkich ma wpływ. I począwszy od telewizji, a kończywszy choćby na szeregu tych teorii spiskowych, które się strasznie namnożyły. Mnie ten temat bardzo pociągał, ale ja myślę, że w tej chwili ta Ewangelia sensacji to jest najgorsze, co możemy robić. Powinniście wyjść wszyscy z założenia, że 90% tych informacji to są śmieci. I nie mamy teraz czasu i nie powinniśmy mieć energii na sortowanie tych śmieci. Najlepiej w nich nie grzebać. Większość z tych rzeczy są to rzeczy niegodne uwagi. Skupmy się naprawdę na czymś innym. Skupmy się na tym, co Bóg mówi w swoim Słowie, do czego nas zachęca i do jakich postaw nas nakłania. Obserwując rzeczywistość moich kolegów pracy i znajomych, widzę też, że w czasie takiego kryzysu, tak go nazwijmy, reagujemy w sposób bardzo spontaniczny, bardzo często taki sposób, jakiego byśmy od siebie nie oczekiwali, albo odwrotnie. Okazuje się, że reagujemy dokładnie tak, jak to przewidzieliśmy. Wtedy jesteśmy z siebie dumni, zadowoleni. Wystarczy przyjrzeć się, jak reagują ludzie, którzy żyją w przekonaniu, że powinni się zaopatrzyć w papier toaletowy, nie mając zupełnie na względzie innych ludzi, którym tego brakuje, albo choćby wodę, prawda? Woda w butelkach jest wykupiona, ludzie gromadzą w piwnicy i jest im obojętne, czy inni mają, czy nie. Nie ma butelek, są w tej chwili alarmy, które o tym mówią. Myślę, że te wszystkie sytuacje, nawet takie prozaiczne, to są dla nas próby. Czy my rzeczywiście mamy taki stosunek wobec bliźniego, jaki zawsze deklarowaliśmy, o jaki mówi Pan Jezus, czy teraz nagle dbamy tylko o własną skórę? Myślę, że nad każdym naszym zachowaniem, takim, które podczas sytuacji ekstremalnej ma miejsce, powinniśmy się zastanowić pod kątem Słowa Bożego. I zawsze zadaję sobie pytanie, co by zrobił Pan Jezus? Paweł w liście do Rzymian 8:29 pisze bardzo fajne, motywujące zdanie. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Myślę, że to bardzo motywujące i powinniśmy mieć w każdej chwili świadomość tego, że próby, bez względu na to, jakie by nie były, należą do Bożego planu i że są, jak pisze Paweł, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą Bożą, która ma się objawić. Myślę, że ta sytuacja, w której jesteśmy, ja na przykład w przyszłym tygodniu zostanę w domu, bo takie są zalecenia mojej firmy, abyśmy zmieniali się. Jeden zespół został w domu. Jestem przekonany, że będzie to czas, w którym będę mógł mieć bardzo dobrą społeczność z Bogiem, nadrobić może niektóre zaległości, jeśli chodzi o służbę. I nie ukrywam, że w pewnym sensie cieszę się na ten czas, bo wiem, że z wszystkiego, co zostaje nam dane, można zawsze zrobić coś dobrego. Wszystko współdziała ku dobremu. I tak się staram właśnie żyć, aby każdą sytuację, która nas spotyka, obrócić tak, aby móc na tym zbudować coś, co będzie oddawało Bogu chwałę. Myślę, że jedyna rzecz, którą możemy Bogu dać, bo tak naprawdę niewiele mamy Bogu do zaoferowania, to jest czas. To jest nasz czas i nie ukrywam, że cieszę się, że tego czasu w przyszłym tygodniu będę miał troszeczkę więcej. Was też do tego zachęcam, abyście spędzali jak najwięcej czasu z Bogiem, na modlitwie, Myślę, że jest to świetny czas, żeby się wyciszyć, żeby mieć dobre relacje z Bogiem. To, czego nam tak naprawdę bardzo, bardzo brakuje, aby się wyciszyć, aby przez ten szum zgiełk, który wokół panuje, z tym mamy często problemy. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Zachęca nas Bóg do tego, wyraźnie pisząc do Koryntian, że Bóg da nam wyjścia, abyśmy je mogli znaleźć. Na zakończenie chcę wam przeczytać zachętę, którą w psalmie 73 znalazłem. Abyśmy nigdy nie czuli się osamotnieni, abyśmy nigdy nie czuli się porzuceni przez Boga, pozostawieni. Miejmy pełną świadomość tego, że Bóg współdziała we wszystkim, współdziała ku dobremu. Wszystko dla nas zaplanował, zrobił to z wielką miłością. Sytuacja, w której jesteśmy, jest bardzo często próbą cięższą, większą, poważniejszą niż wszelkie dotychczasowe, które do tej pory przed nami stały. Ale ja myślę, że to jest bardzo często duży przywilej, że Bóg ma dla nas zaufanie i stawia nas w obliczu pewnych sytuacji. I myślę, że w każdej sytuacji, w jakiej Bóg mnie kiedykolwiek w życiu postawił, ma, tak jak ta sytuacja jest dziwna, inna i nietypowa, tak Bóg ma nietypowe oczekiwania. Myślę, że za każdym razem jest to jakiś talent, który dostajemy do ręki, jest to jakiś dar, jest to jakieś oczekiwanie, które powinniśmy spełnić, stanąć na wysokości zadania w obliczu jakiejś nowej sytuacji. Mamy nowe wyzwania, a Bóg ma wobec nas nowe oczekiwania. Jeśli się rozwijamy, to jest rzeczą zupełnie normalną, że Bóg chce nam dać więcej, ale oczekuje też od nas troszeczkę więcej. Na tym polega wzrost, na tym polega rozwój, a przecież mamy teraz doskonałą sytuację do tego, aby wzrastać. Ale tak jak już mówiłem, próba jest zawsze okazją do tego, aby wzrosnąć, albo wyjątkową okazją, żeby się zatrzymać i robić kroki do tyłu. Po to są te próby. One nas albo z Bogiem, relacjami między nami a Bogiem, te relacje będą jeszcze silniejsze, albo one nieco osłabną, albo my ostygniemy. Zachęcam was do tego, abyście tych relacji szukali, abyście zawsze mieli świadomość tego, że Bóg jest przy nas, Bóg nas kocha, Bóg nas nigdy nie zostawia bez swojego Świętego Ducha, Bóg nas nigdy nie wystawia na pokusy, jak to pisze Jakub. Czasem dopuszcza próby po to, aby nas wychować, abyśmy rośli, abyśmy wzrastali, abyśmy się duchowo rozwijali. Przeczytam psalm, którym przed chwilą obiecałem. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeśli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choć osłabło moje ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Z tym was zostawiam. Pomodlę się króciutko. Ojcze w niebie, Tobie dziękujemy za ten przywilej, że zawsze w obliczu każdej sytuacji, największej trwogi, strachu, mamy świadomość, że Ty jesteś z nami. Ty obiecałeś, że żadna próba nie będzie tak silna, abyśmy nie mogli jej przetrwać i przejść. I mamy tą ufność, Panie. Dziękujemy Tobie za zaufanie, które nam powierzasz, Panie. Dziękujemy za oczekiwania, które wobec nas masz, Panie. Chcemy Tobie służyć. Chcemy, aby Twój Kościół wzrastał i dziękujemy Ci za to, że mamy przywilej aktywnie w tym wielkim dziele uczestniczyć, Panie. I prosimy Cię o mądrość, Twoją mądrość, abyśmy w tych dziwnych czasach potrafili się odnaleźć i zawsze widzieli, co Ty dla nas przewidziałeś, mieli świadomość tego, czego Ty od nas oczekujesz, Panie, abyśmy mieli siłę do tego, aby realizować Twój plan, który nam powierzyłeś. Niech Ci za to będzie chwała, Panie. Amen.